Przybliżyć się sercem i umysłem naszym przed stron łaski Twojej Świętej, aby serc naszych kłonił serdeczne podziękowanie za wszystkie łaski, za wszystkie błogosławy, za społeczność z Tobą i trudem Twoim Świętym i za ten wielki przywilej, że możemy znów oglądać oblicze jedni drugich i abyśmy przez to mogli się zbudować. Daj łaskawy Słowa, aby owoce Ducha Świętego coraz więcej mogły obfitować w sercach naszych, abyśmy mogli słuchając nie tylko byli słuchaczami, ale też mogli przeprowadzać słowa Twoje Święte i abyśmy mogli wolę Twoją Świętą wykonywać. Daj łaskawy Słowa, aby te wszystkie słowa mogły zniknąć z serca nasze i abyśmy mogli zgodnie z przymierzem naszym ofiarować, sprawować dalsze ciało, ofiarowania ciała naszego, abyśmy mogli mieć udział w Chrystusie Zbawicielem naszym, a Synem Twoim umiłowanym, a Panem naszym Jezusem Chrystusem. Pragniemy też łaskawy Słowa, aby pobłogosławić to obecne zebranie i dalsze godziny dnia dzisiejszego. Daj łaskawy Słowa, aby błogosławieństwo mogło na nas wszystkich spłynąć przez słów Twoich świętych bogosław i również narzędzia te, które w dalszym ciągu, abyśmy mogli wspólnie chwalić imię Twoje święte i abyśmy w dalszym ciągu mogli wolę Twoją świętą tak wykonywać, aby się to mogło Tobie podobać. O to wszystko Cię prosimy, a za otrzymane łaski serdecznie Ci dzięki składamy to wszystko przez to najdroższe i najchwalebniejsze imię Jezus, przez którego bądź uwielbiony teraz i na wszystkie wieki. Amen.
I tak się zdarza, że każdy z nas przecież ma możliwość zbierania tej manny. Każdy z nas ma możliwość zbierać słowa, które są porozrzucane w całym Piśmie Świętym. I czasami może tak się wydarzyć, że ktoś sobie za mało nazbiera. A czasami może się nadarzyć, że ktoś sobie za dużo nazbiera. I wtedy, gdy się schodzimy w takim nastroju świątecznym, to wtedy jeden drugiemu udziela, abyśmy wszyscy mieli jedną miarę, a taka miara jest nam potrzebna. Dlatego też i w obecnej godzinie będziemy starać się nasze umysły rozszerzyć, abyśmy zrozumieli to, co będzie przepowiadane z tej księgi, a obecnie usłyszy brat Cygnowski, brat proszony jest.
Całe zgromadzenie w Biłgoraju, a nie tylko całe zgromadzenie, ale w ubiegłą niedzielę odbywało się u nas tak zwane miesięczne zebranie, gdzie się bracia zjeżdżają z 10 zgromadzeń. Chociaż takie samo i dzisiaj tam jest, ale ci bracia życzyli sobie, aby przesłać braciom bratnie chrześcijańskie pozdrowienie, jak również moi domownicy, moja żona i mamusia, siostra Sygnowska osobiście prosili, aby przesłać bratnie chrześcijańskie pozdrowienie dla wszystkich uczestników tutejszego zgromadzenia.
Dziękujemy.
Umiłowanie w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, droga chrześcijańska młodzieży, przy łasce i pomocy Ojca Niebieskiego mieliśmy możliwość w poprzedniej godzinie wejrzeć do słów, które było napisane przez mężów świętych Bożych, którzy byli prowadzeni Duchem Bożym, pisali o Chrystusie, o Jego śmierci, o Jego zmartwychwstaniu, pisali o Jego działalności. Żyjemy w podwójnie niebezpiecznym czasie w obecnej chwili. Dlaczego podwójnie? Pierwsze dlatego, że święty apostoł Paweł powiedział, że dni ostateczne są trudne, gdzie zbliża się ten czas, gdzie nasz Pan Jezus Chrystus w modlitwie wyraził, a my także wyrażamy, przyjdź Królestwo Twoje. Że to Królestwo Boże się zbliża, a tak jak święty apostoł Paweł powiedział, że to Królestwo Boże to przyjdzie przez różnego rodzaju boleści, przez doświadczenia i utrapienia i lud Boży jest tego uczestnikiem. Następnym niebezpieczeństwem dla nas jest, gdzie w obecnym czasie żyjemy w okresie przedpamiątkowym, gdzie w tym okresie wiosennym szczególnie szatan stara się zwodzić, robić wszystko to, aby stan naszych serc nie był czysty. On chce do naszych serc wnieść nieco kwasu. Dlatego, tak jak w poprzedniej godzinie była mowa według pism odnośnie Jezusa Chrystusa, tak w obecnej godzinie, drogie braterstwo, chciałbym się z braćmi podzielić jednym tematem z Pisma Świętego, który nazwiemy sobie zaufanie w sobie jest słabością. Niewierność jest upadkiem. Podstawę zaczerpniemy ze słów świętego apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntów, 10 rozdział, a 12 i 15 wiersz, gdzie święty apostoł Paweł, napominając bracie w Koryncie, ponieważ ten zbór był nieco potrzebny takiego napomnienia, więc wspomniał takie słowa. A tak, kto nie ma, że stoi, niechże patrzy, aby nie upadł. Pokuszenie was się nie jeło, tylko ludzkie, ale wierny ci jest Bóg, który nie dopuści, abyście byli kuszeni nad możność waszą, ale uczyni z pokuszeniem i wyjście, abyście znosić mogli. Przetoż najmilsi moi, uciekajcie przed bałwochwalstwem. Jako mądrym mówię, rozsądźcie wy, co mówię. To były słowa świętego apostoła Pawła, który powiedział, że kto mniema, że stoi, że patrzy, aby nie upadł. Dlatego Pismo Święte, Słowo Boże i cały boski plan zbawienia, który przez Boga został nakreślony, a chcąc z tego planu zbawienia skorzystać w pierwszej kolejności, to dla nas, drogie braterstwo, przychodzą różnego rodzaju trudności, różnego rodzaju słabości. I święty apostoł Paweł przez te pierwsze słowa wyraził, że zaufanie w sobie u każdego jednego chrześcijanina, każdego wierzącego, gdzie mocno ufa sobie, może być słabością. Jeśli się opamięta, to można to nazwać słabością. Ale jeśli się nie opamięta, to będzie, drogie braterstwo, przechodzić do dalszej, poważniejszej kategorii słabości, do grzechu już, do niewierności, i ta niewierność sprowadzić nas może do upadku, z którego już nie ma odkupienia i z którego nie ma zbawienia. Dlatego święty apostoł Paweł wyraził, kto mniema, że stoi. Na innym miejscu, w liście do Rzymian, 11 rozdział, 20 wiersz, wspomniał takie słowa: nie bądźcie hardej myśli, ale się bój Pana. I dlatego, drogie braterstwo, dla nas bardzo ważnym jest napomnieniem Słowo Boże. Dla nas ważnym napomnieniem jest lekcja wyciągnięta z mężów, czy to Starego, czy to Nowego Testamentu. Dlatego w naszym temacie przytoczymy sobie dwóch mężów Bożych z Nowego Testamentu, który mocno ufał w sobie, było to dla niego słabością, ale drugi był niewierny Panu, a przez to Bogu Ojcu upadł. Dlatego odczytam cytat z 5 tomu, 343 strony, gdzie mamy wspomniane bardzo ważną myśl odnośnie naszej słabości. Jeśli wtedy światłość, która jest w tobie, ciemnością jest, sama ciemność jaka będzie? Szatan nie osiąga większego triumfu, jak kiedy upodli duszę, która już raz była rozświecona i uświęcona prawdą. Myślą tutaj jest, że szatan to stara swój wpływ rozpowszechniać gdzie? Pomiędzy światem? Myślę, drogie braterstwo, że tam nie zachodzi potrzeba. Bo kogo on tam ma zwodzić, jak tam są już wszyscy zwiedzeni? Bo święty apostoł Paweł powiedział, że Bóg świata tego, czyli szatan, to co uczynił? Zaślepił zmysły ludzkie, aby im nie świeciła światłość Ewangelii. I dlatego ten świat, który jest w wielkim upadku adamowym, który nie rozumie Słowa Bożego, ponieważ jest ciała, nie pojmuje, co znaczy plan zbawienia. Dlatego wpływ szatana to jest rozszerzany przez niego pomiędzy wierzącymi, po to, aby pokrzyżować boski plan. Taki plan szatana był, gdy zgrzeszył pierwszy człowiek, Adam, pierwsi nasi rodzice, to myślał, że już plan Boży pokrzyżował. Ale gdy z tych rodziców wywiódł się jeden ze sprawiedliwych, Abel, to też starał się, aby co uczynić? Aby go zniszczyć. I tak, gdybyśmy śledzili historię biblijną, to aż do dnia obecnego, przez tyle wieków, szatan stara się krzyżować boski plan. A gdy uważał, że już jest wszystko pokrzyżowane, gdy Bóg dał według pism, że się narodził Jezus Chrystus, to czy nie chciał tego dziecięcia zniszczyć? Szatan dowiedział się, że jest to według obietnicy abrahamowej, to jest to nasienie czyje? Abrahamowe. I to nasienie chciał zniszczyć, jeszcze gdy był dziecięciem. I gdy dorastał, to swój wpływ rozpowszechniał. I drogie braterstwo, tak jak mieliśmy przedstawione, że szatan też, gdzie wywarł wpływ zazdrości na nauczonych w piśmie, na przywódców narodu izraelskiego, którzy dopuścili się, aby co? Spowodować różnego rodzaju doświadczenia na pierwotny Kościół, a szczególnie doświadczenia na naszego Pana. A gdy Chrystus zwyciężył, a dowodem zwycięstwa było zmartwychwstanie, szatan w dalszym ciągu starał się zwodzić, bo wpływał na apostołów i na innych. Dlatego tą myślą jest, tak jak dalej czytamy, że wpływ takiej jednej na zło jest więcej jak zdwojony. A tak kto nie ma, że stoi, niechże patrzy, aby nie upadł. I pamiętajcie, że kiedy stawiacie światło pod korzec, to robicie pewny krok, ale do czego? Do ciemności. I dlatego, drogie braterstwo, ostrzeżeniem Słowa Bożego, szczególnie w okresie przedpamiątkowym, to jest, abyśmy wspomnieli na dwóch mężów. My będziemy wspominać po części o trzech, bo było trzech mężów. Jezus, święty Piotr i Judasz, którzy byli w jednym i w tym samym doświadczeniu, a tak jak ich było trzech, to tak każdy z nich wyszedł inaczej z tego doświadczenia. I weźmiemy, drogie braterstwo, najpierw świętego apostoła Piotra, gdzie był ufny sobie. Święty apostoł Piotr mocno zaufał sobie, dlatego twierdził, że on się Pana nie zawsze. On, drogie braterstwo, myślał, że tak Pana umiłował całym sercem, swoimi pragnieniami, tak pragnął Mu służyć i zawsze być koło Niego, tak miłość Mu o tym mówiła, że zaufał, że się nie zaprze. Liczył, że gdy przyjdzie ten moment krytyczny, to będzie stał na tym stanowisku, że będzie zawsze przy Panu. Ale Pan znał serce Piotra, dlatego powiedział mu pięknymi słowami, że Piotrze, tej nocy pierwej, niż kur zapieje, trzykroć się nie zaprzesz. I czytamy o tym w Ewangelii świętego Mateusza, 26 rozdział, gdzie szczególnie w tym rozdziale są opisane doświadczenia naszego Pana i Jego uczni, od wierszu 31. Wtedy im rzekł Jezus: wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy, albowiem napisano: uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Te słowa nasuwają nam na myśl, że Chrystus Pan, spodziewając się swojej śmierci, bo znał proroctwa, które o tym mówiły, Chrystus Pan wiedział, że On będzie czym? Pozafiguralnym barankiem wielkanocnym. Tak jak wspomniał w Ewangelii Łukasza, że żądałem jeść z wami kogo? Tego baranka. I Chrystus wiedział, że przyjdą trudności na Niego, ale był świadomy, w pełnej świadomości, że tych uczni, za którymi się modlił, z którymi chodził przez 3,5 roku, należy przygotować do doświadczenia. I dlatego Chrystus rozpoczął przygotowanie uczni, rozpoczął przygotowanie ich serc do doświadczeń. Dlatego w tym kryje się lekcja i dla nas, że tak jak śmierć naszego Pana, tak samo i zmartwychwstanie naszego Pana jest obrazem i lekcją dla nas, że te same doświadczenia, podobne i od tego samego, będą przychodzić na kogo? Na klasę powołaną. A jeśli tak, drogie braterstwo, to my potrzebujemy się przygotować? Jeśli jesteśmy uczestnikami cierpień Chrystusowych, tak jak święty apostoł Paweł powiedział w liście do Kolosensów, że mamy dopełniać czego? Ostatków ucisków Chrystusowych. To nie znaczy, że ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa była niezupełna. że może brakowało jej coś, aby mogła stanowić ofiarę stuprocentową. Nie, drogie braterstwo, w obrazie cieni przybytku mamy pokazane, że w dniu pojednania były składane ile ofiar? Dwie ofiary. Pierwsza ofiara to była składana z cielca, który reprezentuje kogo? Naszego Pana. I ta ofiara, gdy była złożona, najwyższy kapłan brał ze sobą trzy rzeczy. A jakie? Krew, kadzidło i ogień. I z tym wchodził do świątnicy świętej. W tej świątnicy świętej pozostawiał na złotym ołtarzu co? Pozostawiał ogień i brał to kadzidło, miałko stłuczone, kładł na ogniu, a to kadzidło, gdy się paliło, wydawało piękny zapach, wydawało piękny aromat, a dym z tego kadzidła miał wejść poza wtórą zasłonę, okryć ubłagalnie, wrócić i w ten czas najwyższy kapłan wchodził z czym? Z krwią. Z krwią do świątnicy najświętszej. I tą krwią kropił. A czym kropił? Palcem kropił, drugie braterstwo. Dlatego tutaj mamy pokazany piękny obraz, gdzie w życiu Jezusa Chrystusa zostały umieszczone te piękne rzeczy. Że Chrystus także wziął ze sobą to kadzidło, które reprezentuje doskonałość w owocach Ducha Świętego. Jezusowa doskonałość, a dla nas reprezentuje to doskonałość w wyrobionych owocach Ducha Świętego. I ta doskonałość, drogie braterstwo, była przyjemna przed obliczem Bożym, ona wydawała piękny zapach, ale gdy była połączona z czym? Z doświadczeniami, z ogniem. Gdy zostały położone na złotym ołtarzu, dopiero unosił się dym i piękny zapach. Ten dym to reprezentuje co? Uniżone modlitwy. I w życiu Jezusa Chrystusa te uniżone, błagalne modlitwy możemy zauważyć? Możemy zauważyć, że te uniżone modlitwy nie było tylko stosowane do Boga Ojca za siebie, ale On stosował i modlił się za kogo? Za apostołów i za tymi, któreś mi dał. Chrystus błagalne modlitwy zasyłał, gdzie mamy zapisane to w liście świętego apostoła Pawła do Żydów, 5 rozdział od wierszu 7. Który za dni ciała swego modlitwy uniżone prośby do tego, który go mógł zachować od śmierci, z wołaniem wielkim i ze łzami ofiarował i wysłuchany jest dla uczciwości. A choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. A tak doskonałym będąc, stał się wszystkim sobie posłusznym przyczyną zbawienia wiecznego. Doskonały człowiek, drogie braterstwo, przez ogień i przez wniesione kadzidło nauczył się czego? Posłuszeństwa. Chociaż wierzymy, że był posłuszny. Ale wracamy, bo w dniu pojednania była składana druga ofiara z kozła pańskiego, a kozioł pański jest obrazem na co? Na Kościół Chrystusowy. I tak samo, jak ofiara cielca była zastosowana za grzech i z krwią było to samo robione, podobnie i z krwią kozła pańskiego najwyższy kapłan także wchodził do świątnicy najświętszej. Dlatego tutaj mamy lekcję, że ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa była zupełna, była stuprocentowa, ale Bóg z łaski swojej, ze swojej wielkiej dobroci pozwolił, aby naśladowcy Jezusa Chrystusa, którzy się ofiarowali Bogu na służbę, także wnosili to kadzidło, także przechodzili przez te doświadczenia, aby ich modlitwy mogły być wysłuchiwane i aby ich ofiara była także zastosowana za co? Za grzech całej ludzkości. Dlatego, drogie braterstwo, wracamy tam, gdzie nasz Pan mówił, że uderzę pasterza, a będą rozproszone owce. Tymi słowami Chrystus Pan chciał wspomnieć swoim uczniom. Chciał wspomnieć Piotrowi, Janowi, Jakubowi i wszystkim innym, że przyjdą na nich doświadczenia. Lecz gdy ja zmartwychwstanę, poprzedzę was do Galilei. A odpowiadając Piotr, drogie braterstwo, ten prędki charakter, ten charakter, który nie mógł wytrzymać, gdy Chrystus mówił o nich, że gdy uderzony zostanie pasterz, czyli Chrystus, to owce co? Zostaną rozproszone. To prędki Piotr, który ufał w sobie, który liczył, że Panu dopomoże, mówi tak. A odpowiadając Piotr rzekł mu, choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, to ja jeden co? Ciebie się nie zaprę. Lecz rzekł mu Jezus, zaprawdę powiadam ci tej nocy, pierwej niż kur zapieje trzykroć, ty się nie zaprzesz. Jak pięknie upomina, jak pięknie i w łagodny sposób zwraca Chrystus Piotrowi uwagę. Jakoby chciał powiedzieć, Piotrze, nie stawiaj tak wszystko. Nie rozumiej, że ty już żeś wszystko posiadł, gdyś chodził ze mną. A Chrystus umiejętnie i z lekka mówi, że Piotrze, zaprawdę powiadam, że ty tej nocy się nie zaprzesz. Rzekł mu Piotr, jeszcze raz, drogie braterstwo, jeszcze raz temperament Piotra ponosi i mówi, rzekł mu Piotr, choćby z tobą miał i umrzeć, nie zaprę się ciebie. Także w ten czas mówili i wszyscy inni uczniowie, że się Pana nie zaprą. Ale, drogie braterstwo, nasuwa nam się pytanie. Czy Chrystus wiedział, że Piotr nie wytrzyma tego doświadczenia? Wiedział. A nasuwa się drugie pytanie. Co było przyczyną słabości Piotra? Czy tylko jego ta stanowczość i pewność?
Brak doświadczeń.
Drogie braterstwo, przyczyn możemy znaleźć więcej. Pierwszą przyczyną to było to, że odważny Piotr nie pojmował, jak wielkie próby i doświadczenia go czekają. Gdy chodzili z Chrystusem, to oni nie odczuwali tego. Pierwsze, że nie odczuwali tych doświadczeń, bo nie byli doświadczani z powodu tego, że nie posiadali jeszcze spłodzenia z Ducha Świętego. Pomimo, że mieli Ducha Chrystusowego, bo z Chrystusem chodzili, ale doświadczenia spotykały Pana, a oni tego nie odczuwali. To była jedna przyczyna. Drugą przyczyną mogło być, że Piotr nie miał doświadczenia w próbach. Piotr nie zdawał sobie sprawy, co to znaczy być doświadczonym. Piotr tego nie odczuwał i o tym nie wiedział, a miał tak silną wiarę w Chrystusa, że tego pobudzało, aby Pana zapewnić. Piotr, drogie braterstwo, nie rozpoznał słabości swojej, nie rozpoznał swojej porywczej natury i dlatego dawał zapewnienie Panu. Piotr okazał przed Panem wiarę, okazał miłość i okazał gorliwość. Ale nie myślał o tym, że na tym punkcie, gdzie się będzie okazywał gorliwy, gdzie będzie okazywał miłość, gdzie będzie okazywał wiarę, że Pan mówi o tych doświadczeniach, że to zostanie doświadczone. I Pan, drogie braterstwo, przyglądał się temu doświadczeniu Piotra, jak Piotr był doświadczany na punkcie wiary, na punkcie miłości i gorliwości. Następną przyczyną mogło być, że Piotr był pewny siebie. uważał, że jest tak blisko Pana i że takie ma zrozumienie, że on Pana nigdy nie opuszczał przez ciąg 3,5 lat, dlaczegoż by go miał opuścić na końcu? Dlatego w Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, a 24 wiersz, mamy zanotowane, że gdy uczniowie zebrali się do wieczernika, a gdzie Chrystus przepasał się, wziął miskę z wodą i umywał im nogi, a gdy później, gdy powiedział, że nie wszyscy muszą być umywani, bo nie wszyscy są brudnymi, ale mówi, niektórzy z was muszą być umyci, bo są jakimi? Brudnymi. Miał na myśli kogo? Judasza. A w tym czasie, drogie braterstwo, Piotr wszczął z innymi apostołami spór o to, kto by się z nich zdał być większy. I to mamy opisane tam w Ewangelii Łukasza. Ale wiersz 24 to szczególnie mówi. A wszczął się spór między nimi o tym, kto by się z nich zdał być większy. Apostołowie tacy jak Piotr, Jan i Jakub, to byli trzej apostołowie, drugie braterstwo, którzy może najbardziej miłowali Pana. Tak przypuszczamy. A może najbardziej Pan ich miłował. Dlaczego? Bo to byli tylko ci trzej, którzy dali zapewnienie Panu. A trzech zabrał ze sobą właśnie tych. Drugie braterstwo, moją myślą jest tak, że chyba dlatego, że miał jasne dowody oświadczenia, że z Panem chcą pić ten kielich. A największy kielich tych cierpień, to się zaczął dla Chrystusa gdzie? Właśnie w Getsemanii, w tym ogrodzie oliwkowym, gdzie Pan poczył sam prasę. A o tym mówiły i proroctwa. Ale, drogie braterstwo, później jeszcze wrócimy do tego. Ale gdy pomiędzy apostołami później wszczął się spór, który z nich zdałby się być większy, myślę, że mieli na myśli oni w tym sporze to, że który z nich ma większy przywilej być bliżej mistrza, który z nich ma większe zaufanie i względy u mistrza, że oni o tym myśleli. Może któryś z nich myślał, że może któryś z nich posiadać wyższe zdolności i wykonywać poważniejsze usługi, które Chrystus by zlecał do wykonania. Bo to była jedna rodzina Boża w tym czasie, składająca się z 12 apostołów, a 13 pomiędzy nimi to był kto? Pan. Dotyczyło wszystkich apostołów, a najwięcej dotyczyło Piotra, bo Pan się zwrócił do Piotra w tym momencie i powiedział, gdzie czytamy w Ewangelii Łukasza 31, 32 wiersz. I rzekł mu Pan, Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił was, aby was odwiewał jako co? Pszenicę. Ale ja prosił za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty niekiedy nawróciwszy się, utwierdzaj braci twoich. Już tutaj, drogie braterstwo, Chrystus zwraca się do Szymona, do Piotra. i zwrócił mu tutaj małą uwagę, nawet w tym zwrocie, że nie powiedział: Piotrze, Piotrze, a wiemy, co znaczy imię Piotr, ale wołał do niego po pierwotnym imieniu, że: Piotrze, Piotrze, ty tutaj wiedziesz spór, który większy jest pomiędzy wami, który bliżej jest mnie, ale ja ci, Szymonie, powiem, że gdy się nawrócisz, gdy się spamiętasz, to utwierdzaj braci twoich. Ja ci, Szymonie, chcę powiedzieć, że gdy przyjdzie doświadczenie, to ty wszystko zrozumiesz. I dopiero będzie ci odpowiedział na to pytanie, który bliżej jest mnie. Drogie braterstwo, tymi słowami Pan ostrzegł Piotra. Powiedział mu, że teraz, Szymonie, nie jest czas na rozważanie wyższości i na wywyższanie się, lecz teraz jest czas, bo doświadczenie się zbliża, żeby trzeźwo myśleć i trwać w pokorze, w czynności i w modlitwie. Pan zwrócił uwagę na zbliżające się doświadczenia i na zbliżającą się próbę Piotra, a tak samo Pan chciał zwrócić uwagę, bo gdy odnosił się do nich z słowami, że Syn Boży zostanie pojmany i ukrzyżowany, to w tym czasie mówił o sobie. Ale Pan nasz Jezus Chrystus wiedział, drogie braterstwo, o tym, że Piotr, będąc doświadczany, to jego pewność, zaufanie doprowadzi go do słabości. Ale w momencie jego słabości, w momencie, gdy będzie doświadczany, napomnienie Chrystusowe będzie skutkowało, dlatego powiedział, że a ty, Szymonie, nawróciwszy się, czyli Chrystus tutaj już mówił i wiedział o tym, że Piotr z tego doświadczenia nawróci się i wyjdzie jak? Zwycięsko. Utwierdzaj braci twoich. Dlatego Chrystus wiedział, że Piotr z usposobienia wyższości, o które się spierali apostołowie, wyjdzie, że przywróci się do pokory, do skromności, a szczególnie Piotr będzie mógł poznać samego siebie. Szatan, drogie braterstwo, względem Piotra wywierał potrójny wpływ. Pierwszy wpływ, którym zaatakował Piotra, to zachwiał wiarę Piotra. Wiarę w Jezusa Chrystusa. Zachwiał. Bo tak jak Chrystus powiedział, że uderzę pasterza, a będą rozproszone owce, gdy Chrystus był prowadzony przed kapłanem, przed Sanhedrym, przed Ananiasza, Kajfasza, przed Heroda, przed Piłata, Jan, młodzieniec, mając pewną znajomość w rodzinie kapłańskiej, poszedł aż na miejsce dziedzińca za Chrystusem. Ale Piotr, drogie braterstwo, stanął tam na jednym podwórku, a gdy wszyscy się przyglądali na doświadczenia Chrystusa, gdy wszyscy obserwowali, jak on mężnie sobie poczyna, jak odpowiada nauczonym w piśmie, jak odpowiada Piłatowi, a Piłat jest święcie przekonany, że ten człowiek jest niewinny i występuje kilkakrotnie przed publiczność i mówi, że ja w nim nic złego nie znalazłem. Ale ktoś, jakaś osoba, przyglądając się na tym podwórku, że tam przy ogniu się zagrzewają ludzie, popatrzyła na Piotra i mówi: ten też był z nim.
to jest uczeń Chrystusowy. A Piotr od razu stanowczo mówi: nie, co wyście? Ja nie, ja tam nie byłem. Ja nie jest uczniem Chrystusowym. Znów ktoś mówi, drugi, że ten jest. A Piotr mówi: nie, ja nie znam. Ja nie znam go, ja nie wiem, kto to jest. Ale trzeci wspomina: o, to jest uczeń tego Nazarejczyka. Nie tylko, że jest podobny, ale i co? Mowa jego to zdradza go, że on jest tym uczniem. A Piotr w ten czas, będąc pewny siebie, zapomniał na to, co Chrystusowi powiedział, mówi: ja nie znam go. Ja nie wiem, kto to jest. Dlatego, drugie braterstwo, Ewangelii Mateusza czytamy w 26 rozdziale od wierszu 69 to doświadczenie, które przyszło tym razem na Piotra. Ale Piotr siedział przed domem na podwórzu. Wtedy przystąpiła do niego jedna dziewka, mówiąc: tyś był z tym Jezusem Galilejskim. A on się zaprzał przed wszystkimi, mówiąc: nie wiem, co powiadasz. A gdy on wychodził do przedsionka, ujrzała go inna dziewka i rzekła do tych, co tam byli: i ten ci był z tym Jezusem Nazareńskim. Wtedy powtórę zaprzał się z przysięgą, mówiąc: nie znam tego człowieka. A przystąpiwszy po małej chwilce, ci, co tam stali, rzekli Piotrowi: prawdziwie i tyś jest z nich, bo i mowa twoja ciebie wydaje. Wtedy się począł przeklinać i przysięgać. Drogie braterstwo, zdradził Chrystusa z czym? Z przysięgą. I dalej czytamy: nie znam tego człowieka, a zarazem kur zapiał. A wstąpił Piotr, a wspomniał Piotr na słowa Jezusowe, które mu był powiedział: pierwej niż kur zapieje, trzykroć się nie zaprzesz. A wyszedłszy precz, gorzko płakał. Drogie braterstwo, zauważmy tutaj niektóre myśli w doświadczeniach Piotra. Te doświadczenia są obrazem na doświadczenia ludu Bożego. Drogie braterstwo, czy my nie jesteśmy w takich doświadczeniach, jak jest Piotr, gdzie jesteśmy pewni siebie, że my dużo badamy, że my dużo czytamy, że wiara nasza ma grunt, że jest mocna, jesteśmy pewni siebie, a gdy przyjdą doświadczenia, gdy Pan przypuści doświadczenie, aby nas doświadczyć, a nawet święty apostoł Paweł powiedział, że te doświadczenia to są po to, abyśmy się okazali, jakimi co jesteśmy w naszych zborach, w naszych domach. Doświadczenia są po to, abyśmy poznali, czym my jesteśmy, jakie słabości jeszcze posiadamy. Doświadczenia są nam dane po to, abyśmy się dowiedzieli, jak dużo jeszcze nam brakuje. Jak dużo nam brakuje do tego, który 19 stuleci temu cierpiał za nas. I dlatego doświadczenia Piotra były dla niego ciężkie, ale zauważmy teraz, jak w piękny sposób Piotr wychodzi z tych doświadczeń zwycięstwa. Pierwsze napomnienie. Gdy Chrystus zastosował tą regułę względem Piotra, którą stosujemy my, dla nas wszystkich, że jeśli masz przeciwko bratu swemu to co? Idź mu, powiedz o tym. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś brata swego. Jeśli cię nie usłucha, wezwij ze sobą dwóch lub trzech świadków. I drogie braterstwo, tutaj widzimy, że Chrystus napomina Piotra, ale przez co? Kto był tym, który wspomniał na słabość Piotrową. Pierwsze, drugie braterstwo to był kur, który zapiał. Chrystus tak to pięknie ukształtował, że kur napomniał kogo? Piotra. Napomniał człowieka. Bo gdy Chrystus powiedział Piotrowi o tym, że dowodem tego, że ty się nie cykłek zaprzesz, to będzie co? Jak kur zapieje? Piotr na to od razu przypomniał. Ale drugie napomnienie, jeszcze bardziej dobitniejsze było, gdy Piotr spojrzał na stronę Chrystusa, gdzie na jego głowie była założona korona cierniowa, to spojrzenie dla Piotra było już wielkim co upomnieniem. Dlatego odczytaliśmy sobie, że Piotr z tego podwórka wyszedł precz i co? I gorzko płakał. Dlatego chcę posłużyć się cytatem z myśli wypowiedzianej przez brata Rosla w 1910 roku odnośnie tego, cośmy się zastanawiali, że naśladowcy mistrza, których grzech i ciężar snadnie obstępuje aż do obecnych czasów, mają lekcję z doświadczenia Piotra. Jest dla nich przestrogą, aby ufność pokładali w Panu, a nie w sobie. Ci, co znaleźli się w upadku, otrzymują z doświadczenia Piotra lekcję pańskiej litości i sympatii. Oni również powinni gorzko płakać i pokutować z upadków swoich i starać się wyciągnąć z nich lekcję na przyszłość. Dlatego, drogie braterstwo, tak jak wspomnieliśmy, że to dla nas wszystkich jest lekcją. Dlatego starajmy się, abyśmy z lekcji Piotra, z jego pewności, z jego zaufania w samym sobie, która stała się dla niego słabością, wyciągnęli lekcję. Że my ponownie możemy być pewni siebie, możemy zapewniać Pana, możemy zapewniać braci, ale te zapewnienia w czasie doświadczeń mogą się dla nas stać czym? Słabością. A jeśli umiłowani wpadniemy w takie słabości, to nasz Pan przez świętego apostoła Jana powiedział: dziateczki, nie grzeszcie. A jeśli się wam co przytrafi, to pamiętajcie o czym? Że macie orędownika u Boga Ojca, który jest ubłaganiem za grzechy nasze. Drogie braterstwo, nie pozwólmy, gdy wpadniemy w słabość, aby ta słabość doprowadziła nas do czego? Do upadku. Bo ze słabości jeszcze mamy prawo wyjść. Jeszcze mamy prawo gorzko płakać, tak jak Piotr. Pójść na stronę pokutować. Prosić Boga Ojca o przebaczenie. I tak jak Piotr powrócił na to samo stanowisko, które pełnił z upoważnienia Jezusa, tak po napomnieniu naszego Pana Piotr powraca, bo za Piotrem była zasłana modlitwa. Dlatego weźmiemy teraz drugiego męża, który także był słaby, drogie braterstwo, a tym mężem to był jeden z apostołów, który nazywał się Judasz. On był słaby. Jego słabość doprowadziła do niewierności, a gdy wpadł już w niewierność, to ta niewierność dla niego stała się upadkiem. Zachodziłoby pytanie, dlaczego Pan, powołując swoich 12, powołał właśnie Judasza? Jeśli on był takiego charakteru chciwego na zysk. Odpowiedzielibyśmy, drogie braterstwo, że w tym czasie, gdy Chrystus powoływał apostołów, to charakter Judasza nie był upodlony. Charakter Judasza jeszcze był stateczny. Charakter Judasza, tak jak innych apostołów, może posiadał pewne słabości, pewne skłonności ku czemuś, ale przecież Pan liczył się z tym, że gdy pójdzie za Chrystusem, gdy będzie jemu wiernym, to on się pozbędzie swoich cielesnych słabości. Dlatego, gdy został powołany na apostoła, a gdy pomiędzy apostołami rozrządzali to, co ma czynić, więc padła myśl, aby ktoś się zajął pełnieniem obowiązków skarbnika. A że Judasz miał w tym pewien zmysł organizacyjny i pewien zmysł chciwości, bo miłował bardzo pieniądze, lubiał nimi szafować i był bardzo oszczędny, więc od razu zgłosił się, że Panie, ja to mogę prowadzić. Ale Judasz, drugie braterstwo, znając siebie, wiedząc, że ma pokusy w tym kierunku, gdyby tej funkcji nie przyjął, to jak dla niego byłoby lepiej? Byłoby lepiej. A tak w czasie pełnienia tej funkcji, to doprowadzało go do pewnych pokus, a te pokusy sprowadzały do niewierności. Dlatego samolubstwo opanowało jego serce i zaczęło regulować jego życiem. Nie czuwał Judasz w czasie tego 3,5-letniego uczenia się razem z Panem nad swoimi słabościami. Dlatego nasz Pan w Ewangelii Jana 12 rozdziale 6 wierszu powiedział odnośnie Judasza: wszakże tej maści nie sprzedano za 300 groszy, a nie dano ubogim, a to mówił, iżby miał pieczę o ubogich, ale jeż był złodziejem i mieszek miał, a cokolwiek włożono nosił. O nim powiedziane jest, że był czym? Złodziejem. Drogie braterstwo, jest to zarzut poważny. Jest to zarzut poważny. Jest to ciężkie doświadczenie. Drogie braterstwo, wczujmy się. Wyobraźmy sobie ten moment, żeby nam tutaj ktoś powiedział, któremuś bratu czy któremuś siostrze, że jesteś czym? Złodziejem. Jakie by było przeżycie? Jakby to na nas wpływało? Ale tutaj duch chciwości, duch łakomstwa doprowadził Judasza do upadku. Niewiernym on się okazał względem Chrystusa. Niewierny był względem żydowskiego przymierza, bo pomiędzy Żydami było tak zwane przymierze przyjaźni. A to przymierze przyjaźni można było odczuć w czasie ostatniej wieczerzy pamiątki, gdzie spożywali baranka według zwyczaju żydowskiego. To przymierze przyjaźni w narodzie izraelskim polegało na tym, że dwaj przyjaciele, którzy byli w wielkiej przyjaźni za życie ze sobą, to przy ważniejszych uroczystościach, przy ważniejszych świętach, to częstowali się potrawą soloną. To było, inaczej mówiąc, przymierze soli. I była bardzo ważna uroczystość, gdy spożywali uczniowie baranka według zwyczaju żydowskiego, to Chrystus tego przymierza przyjaźni użył względem kogo? Judasza. Bo gdy uczniowie pytali, który to uczynił, który z nas to, a nawet sam Judasz to powiedział, jak? I zalim ja, Panie. A Chrystus, umoczywszy kromkę chleba w misie, przypuszczamy, że tam był jakiś sos ze solą, i podaje komu? Judaszowi. Drogie braterstwo, gdyby Judasz był nawet wierny względem tego przymierza izraelskiego, to przyjąłby od Pana ten chleb? Nie powinien był przyjąć, bo jego serce pałało cię zdradą względem Pana. A on ten chleb przyjmuje i w ten sposób okazał się niewierny temu przymierzu i okazał się niewierny naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego psalmista Dawid w 41 psalmie 10 wierszu prorokował o Judaszu. Także i ten, z którym żył w pokoju, któremu ufał, który chleb mój jadał, podniósł piętę przeciwko mnie. Pan oświadczył względem Judasza, że biada człowiekowi temu, którego syn, przez którego syn człowieczy zostanie wydany. To pańskie orzeczenie, które zapisane zostało w Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, a wiersz 24, świadczy, że Judasz dostąpił tyle świadomości, dostąpił tyle znajomości lepszych rzeczy, że ponosił zupełną odpowiedzialność za swoje czyny. Drogie braterstwo, choćbyśmy mieli jak chcieli usprawiedliwiać Judasza, to nie możemy go usprawiedliwić do stopnia zupełnego, bo on ponosił pewną świadomość. Z tego względu, chociaż nie był spłodzony z Ducha Świętego, ale gdy chodził z apostołami, gdy chodził z Chrystusem, to Duch Chrystusowy, który był na Panu, udzielał się im i apostołowie mieli pewną świadomość tych rzeczy przyszłych, rzeczy lepszych, i Judasz zgrzeszył przeciwko zupełnemu światłu. Społeczność z Panem, znajomość wszystkich przywilejów i sposobności czyniły Judasza szczególnie odpowiedzialny. I dlatego on rozumiał to do tego stopnia, bo gdy Pan mu powiedział i podał tą kromkę chleba, to Judasz w tym wypadku, gdyby się wspamiętał, to jak Pan by przebaczył to, drogie braterstwo? Chociaż Pan już był wydany, prawda? Bo już wcześniej Judasz współpracował z przełożonymi izraelskimi. Ale tutaj w tym momencie, gdy Pan powiedział w czasie jego słabości, że z tym, którym maczam chleb w misie, ten mnie wyda, gdyby nastąpiło to, co względem Piotra, płacz i pokuta, to myślimy, że Pan by go przyjął jeszcze. I dlatego omawiajcie, a obmowy jeden drugiego zabierają dobre imię, a są dla nas czym? I kradzieżą, i zabójstwem. Dlatego stawmy sobie jeszcze pytanie, czy wśród nas nie ma takich, którzy chcą zjednać sobie lepsze zdanie u innych, pomiędzy braćmi, a po to, aby sobie zjednać lepsze zdanie u innych, to odmawiają, poniżają drugich, ze swoich win starają się usprawiedliwiać, a czyjeś winy upatrują i obnażają. Tak jak jest, mamy napisane, że my swego to nie widzimy pod nosem, ale cudze to widzimy daleko. Że belki naszej to my nie widzimy w naszym oku, ale w czyim oku to zawsze jesteśmy skłonni zobaczyć. Bo do tego nas pobudza co? Stara natura, drogie braterstwo. Stara natura nas do tego pobudza, aby występować przeciwko nowej naturze, przeciwko nowemu stworzeniu. Czy nie ma takich, którzy za marne korzyści pozostawiają prawdę, pozostawiają Pana? Czy nie ma takich, którzy używają obłudnych słów względem innych pomazańców pańskich?
My rozumiemy, że to, kto to jest?
Każdy z osobna byli pocieszeni od Boga, a tą pociechą, którą doznacie, którą Bóg wam udzieli, abyście mogli cieszyć wszystkich stopionych, a kiedyś w przyszłości, abyśmy mogli wszyscy skorzystać z udziału w pierwszym zmartwychwstaniu, co daje nam Boże. Amen.
Dziękujemy.
W pełni tego słowa znaczeniu są...
Ożorze się drze, Boże wziął Ci karun i zbroję Bożą na siebie
za otrzymywane błogosławieństwa, a to wraz z siostrą Kessler.
Łaskawie przygodnie, wielce dobre sobie Boże Ojcze, który mieszka z miejsca każdej światłości, w imieniu zasług Syna Twego, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, o której szczerze pragniemy się przybyć do tronu łaski i miłosierdzia Twego, mogę pokornie podziękować Ci za błogosławieństwa otrzymane, a szczególnie za to, Boże, że tak obficie błogosławisz w pokarmie duchowym, że możemy uwielbiać imię Twoje święte, rozpoznawać wolę Twoją, oddawać Ci należną cześć i chwałę. Prosimy Cię, Boże, w dalszym przekierowaniu Twojej opieki nad nami, pobłogosław również przez wszystkich świętych, którzy ciekawie się znajdują, nie jak tylko zgodnie z wolą Twoją świętą Boga, wiąz nas wszystkim i należy w bratniej miłości, byśmy jako jedna rodzina Boża mogli służyć Ci wiernie. Prosimy Cię, Boże, o błogosławieństwo na dalszy ciąg życia naszego, a to wszystko prosimy, dziękujemy, przez to drogi, chwalebny i mądry Jezus.
Amen.
Ziemi.